Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów.
Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie buycoffee.com/podcastwojennehistorie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o tym, czy była szansa w przedwojennej Polsce na zbudowanie czołgu średniego, takiego, jaki zaczęły już wtedy powstawać w innych państwach europejskich. Znane są przecież projekty czołgu 10 TP, 14 TP, 25 TP. Czy te wszystkie projekty tak naprawdę miały szansę się ziścić, czy to tylko były takie marzenia ściętej głowy?
No faktycznie jest tak, że w 1939 roku nasze Wojsko Polskie poszło do walki, posiadając, jeśli chodzi o sprzęt krajowej produkcji, czołgi lekkie, czyli czołgi bojowe 7 TP, no i jeszcze te lekkie, opancerzone pojazdy rozpoznawcze, czyli tankietki, oficjalnie u nas zwane czołgami rozpoznawczymi. No jedynym czołgiem, jaki myśmy produkowali od roku 1938 de facto w pełnej konfiguracji, to był czołg 7 TP. Były, tak jak wspomniałeś, rzeczone projekty, o których dzisiaj trochę opowiemy. Był projekt czołgu lekkiego 4T. Natomiast na poziomie koncepcji, na poziomie teorii próbowaliśmy zrobić coś więcej, natomiast dopadała nas proza życia, czyli brak odpowiedniego zaplecza przemysłowego i brak odpowiednich środków finansowych, żeby coś więcej zrobić. Bo powiem Ci, że jak się patrzy na dokumenty Biura Badań Technicznych Broni Pancernych, w drugiej połowie lat 30. była w Wojsku Polskim taka komórka odpowiedzialna między innymi za badania sprzętu motorowego i pancernego, ale również powstawały w ramach tego Biura Badań Technicznych Broni Pancernych różne projekty czołgów. Tam zbudowano prototyp czołgu kołowo-gąsienicowego 10T, znanego jako 10 TP. I jak się tak bierze dokumenty, które dzisiaj znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym, jak się przegląda te projekty, założenia, koncepcje, czy to z 1937, czy z 1938 roku, to tam uderza coś takiego jak projekt czołgu pościgowego. Projekt, który przeszedł do historii jako czołg lekki polski, a znany jest szerzej jako czołg, czy to 12 TP, czy 14 TP.
A dlaczego ten projekt jest tak uderzający, tak specyficzny?
Dlatego, że jak popatrzysz tak na niego za pierwszym razem, tak odruchowo, przez chwilę, nie skupiając się na szczegółach, to widzisz T-34. To znaczy widzisz czołg o zawieszeniu TST z silnikiem i kołami napędowymi z tyłu, z kadłubowym przednim karabinem maszynowym, z wyraźnie przesuniętą naprzód wieżą, mieszczącą uzbrojenie główne. No, to są również założenia, które przyświecały konstruktorom czołgu T-34. To znaczy wizualnie nasze projekty czołgów 10 TP, a zwłaszcza lekkiego czołgu polskiego 12-14 TP, one z profilu wizualnie są bardzo podobne do radzieckich projektów czołgów A-20, A-32, z których potem wyłonił się czołg T-34.
A czy to podobieństwo jest całkowicie przypadkowe?
Nie, to podobieństwo nie jest zupełnie przypadkowe, dlatego że punkt wyjścia dla radzieckich i dla polskich konstruktorów jest to samy, tylko że potem te dwie ścieżki zupełnie się rozejdą, dlatego że jedni będą mieli zaplecze, żeby coś zacząć robić, a drudzy nie. Ale po kolei. Kiedy się bada historię polskiej broni pancernej w okresie międzywojennym i bada się historię radzieckiej broni pancernej w okresie międzywojennym, to uderza pewna zbieżność określonych zjawisk i zdarzeń. Otóż w latach 20. zarówno Wojsko Polskie, jak i Armia Czerwona opiera się na czołgach zagranicznych, ale w obu państwach pojawia się myśl, żeby zbudować czołg własnej konstrukcji. Tylko w Polsce, że to jest zasadniczo czołg polskiej konstrukcji, natomiast w Związku Radzieckim to są czołgi różnych klas rodzimej konstrukcji. Średnie, lekkie, ciężkie, najróżniejsze. To z początku jest w tym bardzo dużo takiego rewolucyjnego zaangażowania, ale życie ściąga ich na dół i okazuje się, że te ich prototypy nie za bardzo działają. To wszystko nie do końca działa jak należy.
Znaczy mówimy o Rosjanach teraz.
Tak, mówimy o Rosjanach. I w Polsce jest dokładnie tak samo, bo my w latach 26-27 mamy koncepcję polskiego czołgu WB-10. Chcemy zbudować czołg rodzimej konstrukcji. Rozpisujemy konkurs. Prototypy powstają dwa, no tylko, że są po prostu do niczego się nie nadają. Te radzieckie wczesne czołgi z końca lat 20 no są może odrobinę bardziej technicznie sprawne od tego naszego WB-10, ale w gruncie rzeczy nadają się do tego samego, co ten WB-10, czyli mogą służyć jako cel poligonowy, bo te nasze dwa prototypy w końcu w Rembertowie jako cele poligonowe skończyły. No takie to były czołgi. I tutaj się okazuje, że nie ma zaplecza technicznego na tyle silnego własnego, żeby zbudować udane czołgi.
Ale nie mówimy tylko o Polsce, ale też o całym olbrzymim Związku Radzieckim.
Tak, mówimy tutaj o tych dwóch państwach, czyli o Polsce, która podnosi się ze zniszczeń Wielkiej Wojny i zaborów, i Związku Radzieckim, który nie tylko wychodzi jako nowe państwo po straszliwej hekatombie I wojny światowej, ale jeszcze po równie przerażającej wojnie domowej, która w dużej mierze jest dekapitacją dawnych elit i części zaplecza intelektualnego, jeśli chodzi o przemysł. No i na przełomie lat 20. i 30. i Polska, i Związek Radziecki coraz bardziej zaczynają patrzeć w stronę Zachodu. To znaczy, dochodzą do wniosku, że no trzeba chyba zacząć kupować licencje na czołgi za granicą. I to jest bardzo silne powiązanie, że my kupujemy za granicą Vickersa w Wielkiej Brytanii i kupujemy w Stanach Zjednoczonych czołg Christie, miejscowego inżyniera. I Rosjanie robią to samo, tylko to jest o tyle ciekawe, że Rosjanie z początku nie chcieli kupić licencji Vickersa, chcieli projektować własne czołgi lekkie i własne czołgi średnie, ale wpływ bardzo duży miały raporty wywiadu, że Polacy kupują taki czołg. Bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w okresie międzywojennym potencjalnym głównym wrogiem Armii Czerwonej w Europie miało być Wojsko Polskie. To znaczy Rosjanie bacznie obserwowali rozwój Wojska Polskiego i przynajmniej w tej pierwszej fazie nowej wojny zakładali, że to właśnie Wojsko Polskie będzie przeciwnikiem Armii Czerwonej. W związku z czym wiadomości o tym, że my chcemy kupić czołgi w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, zdobyte przez radziecki wywiad, powodowało to dosyć gwałtowną reakcję w dowództwie Armii Czerwonej. Była informacja, Polacy chcą kupić Vickersa, to my też kupimy Vickersa, ale zaraz, przecież my tu opracowujemy własne czołgi, chcemy ambitnie wdrożyć własny czołg średni i tak dalej, a towarzysze z kierownicą mówili inżynierom, na wasze projekty to jeszcze przyjdzie czas, musimy szybko kupić licencję, musimy szybko wdrożyć czołg Vickersa, bo Polacy taki czołg kupują, to my też musimy. I rzeczywiście jest pewne powiązanie, zresztą kilka lat temu jeden z wybitnych badaczy dziejów Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, pan Białkowski, przygotował ciekawe artykuły właśnie na temat tego, jak w Związku Radzieckim reagowano nerwowo na zakupy broni pancernej w Polsce, czy to tankietek Carden Lloyda, czy czołgu Vickersa. No i jak to wpływało na to, że Rosjanie na gwałt też wprowadzali to samo. Też Carden Lloyda jako tankietkę, też Vickersa jako T-26, etc., etc. Jeżeli my coś wprowadzaliśmy, to oni też musieli. Najciekawsza w tym wszystkim jest historia czołgu kołowo-gąsienicowego, tego właśnie Christie. Dlatego, że w 28 roku myśmy się zainteresowali konstrukcjami pojazdów pancernych tegoż amerykańskiego inżyniera i już w 1929 roku wysłaliśmy pierwszą delegację, kapitan Ruciński pojechał do Stanów Zjednoczonych oglądać te pomysły. Christie to był taki ekscentryczny konstruktor pojazdów, on konstruował działa samobieżne i czołgi i między innymi stworzył taki jak na owe czasy bardzo głośny czołg, a właściwie podwozie pancerne M1928, model 1928. Pojazdu o charakterze kołowo-gąsienicowego, który miał przednie koła kierowane, skrętne, napęd miał na tył. Był to czołg kołowo-gąsienicowy, czyli mógł się przemieszczać zarówno na kołach, jak i na gąsienicach. On zaproponował takie rozwiązanie, które wówczas było raczej rzadko spotykane, zresztą on wiosną 28 roku w Stanach Zjednoczonych uzyskał na to patent, na tak zwane zawieszenie à la Christie, czyli koła zawieszone niezależnie na wahaczach amortyzowanych pionowo lub ukośnie, takimi spiralnymi sprężynami. Te sprężyny były zamontowane albo wewnątrz kadłuba, albo wręcz w kadłubie. Do tego Christie wkładał do czołgów silniki lotnicze, zanim to jeszcze było modne, bo takie silniki lotnicze to siłą rzeczy miały, wiesz, moc 300, 400, 500 koni mechanicznych, to jego czołgi to ważyły 8-10 ton. Jak on wpakował taki silnik do takiego czołgu, który miał pancerz bardzo cieniutki, no to jeszcze miał system kołowo-gąsienicowy, to on taki czołg potrafił rozpędzić na gąsienicach do 70 km, a na kołach ponad do 100. oczywiście na drodze, tam demonstracje różne robił, skakał przez rowy i tak dalej, no po prostu czołg torpeda, no to jak czytali ludzie w prasie, że czołg osiągnął 100 km na godzinę, no to wszystkim szczęka opadała, no bo to były wartości zarezerwowane dla samochodów i do takich bardziej sportowych, a tu czołg. Prawda była taka, że listy trochę oszukiwał, no bo te czołgi to były ciasne, właściwie nie miały uzbrojenia, nie miały opancerzenia, to były takie demonstratory technologii, no ale no, wzbudzały zainteresowanie i no, czołg M1931 to był taki czołg, który Amerykanie ostatecznie w paru egzemplarzach kupili, ale stwierdzili, że nie, no to jednak nie. No ale to potrzeba było parę lat, żeby się zorientować, że czołgi Christiego są nieporozumieniem, że cenne są tylko określone elementy, patenty tych czołgów. Ale w tym roku 28-29, no wszyscy byli tym zafascynowani. No i między innymi my chcieliśmy kupić taki czołg. Stwierdziliśmy, że nie możemy siłami własnego przemysłu, czy raczej własnego zaplecza inżynierskiego zbudować czołgów. No to stwierdziliśmy, że kupimy je za granicą. Kupiliśmy licencję na te nieszczęsne tankietki Carden Lloyda w Wielkiej Brytanii, tak jak Rosjanie kupili. Kupiliśmy licencję na Vickersa Sikston Tank. Rosjanie też kupili licencję na Vickersa Sikston Tank. Wreszcie kupiliśmy licencję na czołg Christiego. Rosjanie też kupili licencję na czołg Christiego. Tylko prawda jest taka, że oni nas podkupili. Dlatego, że myśmy byli zainteresowani czołgiem Christiego i na początku 30 roku pojechał do Stanów Zjednoczonych pułkownik Tadeusz Kostakowski. Osoba bardzo zasłużona dla rozwoju polskiej broni pancernej w okresie międzywojennym. I on w marcu z Christiem zawarł stosowny kontrakt, nie taki mały, bo to było na $30,000, że on zbuduje prototyp plus części zamienne tam za 3000, dostał zaliczkę $10,000. Miał tam dosłownie w 90 dni zbudować nam naszą wersję tego czołgu. Ona miała się specjalnie nie różnić od tego M1928, M1931, który w tym czasie budował dla armii amerykańskiej. No to miały być podobne czołgi wszystko. I jak już byśmy ten czołg kupili, przyjęli, to jeszcze mieliśmy od niego dostać licencję. To na kolejne $90,000. No tylko, że Rosjanie też tam byli. No ich wywiad szybko uzyskał informację, że Polacy chcą kupić od Christiego czołg. W Stanach Zjednoczonych w roku 30 już funkcjonowała taka firma Amtorg. To była taka firma handlowa, przedstawiciel Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone, który kupował różnego rodzaju urządzenia przemysłowe, licencje i tak dalej. Do 29 roku za bardzo nie chcieli Amerykanie sprzedawać Rosjanom różnych technologii, no bo wiadomo, jeszcze dopiero co była ta wojna domowa, w której Amerykanie starali się tych bolszewików zwalczać w Rosji. Odtwarzanie stosunków dyplomatycznych między USA a ZSRR to był trudny temat, no ale biznes jest biznes. W 29 roku w USA nastał olbrzymi kryzys gospodarczy i w roku 30 już rosyjskie złoto nikomu nie śmierdziało, tak bym powiedział. I ten Amtorg zaczął kupować co się dało. Znaczy, kupował najróżniejsze licencje, od projektów elektrowni tam, przez traktory, samochody i czołgi też kupował. Oficjalnie czołgów kupować nie mógł, no to kupował je jako traktory. Prawdziwe traktory też kupował i tak naprawdę duża część silników, nie wiem, obrabiarek, samochodów, to wszystko, co Armia Czerwona zaczynała II wojnę światową, no to zaczynała na tym sprzęcie amerykańskim. Jak były, nie wiem, ciągniki Staliniec, to tak naprawdę po prostu były Caterpillary z napisem Staliniec. Samochody osobowe gaz, to tak naprawdę były po prostu Fordy. W fabrykach stały amerykańskie obrabiarki, a czołgi były albo brytyjskie, albo właśnie amerykańskie. No i właśnie ten amerykański czołg w Związku Radzieckim, czyli BT, bezstrochodny tank, czołg szybki, to Rosjanie kupili w roku 30 na niego licencję tak jak my i właściwie podkupili nas, bo jak się tylko dowiedzieli, że my kupujemy u Christiego czołg za $30,000, to oni po prostu przyjechali do niego w tym samym 30 roku i powiedzieli, że nie, pan nie sprzedaje im tych czołgów, my kupimy nie jeden czołg od pana, ale dwa i panu zapłacimy dwa razy więcej.
Brzmi to troszkę jak sensacyjny film szpiegowski.
Takie trochę wrogie przejęcie projektu, prawda? Deptali nam po piętach, ale najgorsze jest to, że Christie nie był człowiekiem honorowym, w związku z czym z nami podpisał kontrakt, dał się przekupić Rosjanom, żeby tak naprawdę nam czołgu nie wydawać. I jeden z...
Czyli budował dla nas czołg, ale myślą, że go nam nie da, tak?
Znaczy, budował dla nas czołg, ale został przekupiony przez Rosjan, żeby nie dawać nam tego czołgu. On ten czołg, prototyp, ostatecznie zbudował. Natomiast nie przekazał go nigdy nam. Potem próbował nim zainteresować Armię Stanów Zjednoczonych. W sumie też mu nie wyszło. Natomiast zbudował czołg dla nas, nigdy nam go nie przekazał. Myśmy go w końcu pozwali, wyciągnęliśmy od niego z powrotem tą zaliczkę. No, $10,000 to naprawdę było dużo. Natomiast Rosjanom te dwa prototypy zbudował. I już w grudniu 30 roku, jako tak zwane ciągniki rolnicze, no one nie miały uzbrojenia. Ale wysłał wysłał do ZSRR dwa czołgi tego swojego oznaczenia M1940 i one trafiły na Ukrainę, do Charkowa, do miejscowej tak zwanej fabryki parowozów, która była przekształcana w fabrykę czołgów. I w roku 1931 zaczęto stwarzać, budować na bazie czołgów Christiego pierwsze czołgi BT, te bystrochodne tanki, tak zwane BT-2, jeszcze uzbrojone początkowo tylko w karabiny maszynowe, z kadłubem, z rozwiązaniami z tego czołgu amerykańskiego. I 7 listopada 1931 roku na Placu Czerwonym w Moskwie dwa pierwsze wyprodukowane w Charkowie czołgi BT-2 już defilowały. Tak więc zobacz, to było troszeczkę tak, że w kwietniu 1930 roku kupują licencję od Christiego, w grudniu on im wysyła te czołgi. One na początku 1931 roku przyjeżdżają do Charkowa, a już w listopadzie pierwsze dwa własnej roboty na wzór amerykańskiego czołgu pojazdy defilują w Moskwie. Więc to tempo mieli duże, ale cała ta akcja z kupnem czołgów BT wynikała na zasadzie uprzedźmy Polaków, a po drugie, jeżeli możemy, to w ogóle sprawmy, żeby oni nie mogli tego czołgu kupić.
No i faktycznie, my zostajemy z niczym z tego.
Tak, my zostaliśmy z niczym.
Znaczy z Vickersem.
My zostaliśmy z Vickersem, a straciliśmy czołg Christiego, a Rosjanie go po prostu od nas podkupili. I to jest w tej naszej całej narracji bardzo ważne, dlatego że myśmy stracili know-how, straciliśmy technologię produkcji, nie dostaliśmy, nawet nie straciliśmy, my jej nie pozyskaliśmy. Chcieliśmy pozyskać technologię czołgu kawalerskiego w sensie bardzo szybkiego pojazdu manewrowego, bo czołgi przed wojną zasadniczo miały podział taktyczny na czołgi rozpoznawcze, czołgi piechoty i czołgi kawalerii. Myśmy chcieli kupić czołg kawalerii, szybki manewrowy pojazd, to miał być ten czołg Christiego, nie dostaliśmy go, Rosjanie go sobie kupili zamiast nas, a nas wykolegowali z tego interesu.
Czyli tak naprawdę pozbawili nas tej technologii.
Tak, w jakim zakresie pozbawili nas dostępu do rozwiązań zawieszenia i tak dalej, i tak dalej. I bardzo szybko wdrożyli ten czołg do produkcji jako BT-2, potem to będzie czołg BT-5, BT-7 i to jest bardzo ważne, bo właśnie z czołgów serii BT wyłoni się potem następca tych czołgów w postaci czołgu T-34. On się będzie nazywał z początku A-20, to będzie jeszcze czołg kołowo-gąsienicowy, potem będzie czołg już czysto gąsienicowy A-32, a potem z tego A-32 wyłoni się A-34 do produkcji skierowany już jako T-34. I to jest o tyle istotne, że w Związku Radzieckim pozyskano technologię czołgu kawaleryjskiego. Myśmy tego nie pozyskali, ale to nie znaczy, że myśmy stracili tym zainteresowanie. Bo to, co widzieliśmy, ten koncept Christiego nam się spodobał. A Rosjanom też się spodobał, a był o tyle istotny, że tak naprawdę w zakresie zawieszenia czołg T-34, pomijając to, że nie jest to już czołg kołowo-gąsienicowy, oczywiście on już tam nie miał tych przednich skrętnych kół i tak dalej, to już był normalny czołg, ale pewne elementy zawieszenia Christie, pewne ogólne założenia koncepcyjne budowy czołgu odnajdziemy jak najbardziej w T-34, a przede wszystkim odnajdziemy te elementy zawieszenia, te wahacze amortyzowane pionowymi lub w tym wypadku ukośnymi sprężynami, tak, bo jak oglądasz jego zawieszenie, to on nadal w pancerzu ma te sprężyny spiralne z BT. To jest tak naprawdę no, technologia Christiego z lat 20. XX wieku i też bardzo istotny element, jak Rosjanie kupowali czołg Christiego, w co my niestety nie poszliśmy. Bardzo im się spodobało to, że Christie do swoich czołgów wykorzystywał benzynowe potężne silniki lotnicze. Ten pomysł im się bardzo podobał, bo oni już tego rodzaju silniki produkowali u siebie. Christie montował silnik Liberty L12 do tych czołgów, a oni mieli jego kopię w Rosji jako M5. Czyli tak naprawdę mieli już to, co dla czołgu jest super ważne, silnik, bo sercem czołgu jest silnik. I oni widzieli, że to jest pojazd, który oni mogą zaadoptować, bo mają już jednostkę napędową. A myśmy mieli ten olbrzymi problem, w ogóle jeśli chodzi o czołgi, że my nie mieliśmy jednostek napędowych do czołgów. Innymi słowy, Rosjanie w pewnym momencie będą mogli rozwijać swoją broń pancerną i ona im się tak niesamowicie rozwinie w latach 30., bo oni będą mieli dostęp do silników, a my do silników czołgowych nie będziemy mieli dostępu i nie stworzymy konceptu, żeby włożyć silnik lotniczy do czołgu. Z paru różnych powodów.
O problemie z tymi silnikami lotniczymi rozmawialiśmy właśnie w naszym podcaście dla patronów, gdzie jakby wykazałeś, że silniki lotnicze były tak naprawdę olbrzymim hamulcem. Albo dobrze, nie będę zdradzał.
Znaczy tak, w odcinku dla patronów, kiedy mówiliśmy o rozwoju PZL i samolotów z podszedu PZL, no to rzeczywiście tam zwróciłem uwagę na kwestię tego, jak przemożny wpływ miały decyzje generała Rajskiego na wybór jednostek napędowych, jak de facto firma Bristol i jej silniki gwiazdowe dominowały przez wiele lat. No, silnik gwiazdowy ze względu na konstrukcję ciężej się zmieści do czołgu niż silnik rzędowy, tak? W przypadku czołgu czołgów Christiego to jednak były jednostki napędowe rzędowe, a nie gwiazdowe, więc inna konstrukcja. Silnik rzędowy jest niestety droższy od silnika gwiazdowego. Natomiast myśmy nie mieli tych silników, dlatego tak jak rozmawialiśmy o odcinku 7TP, wsadziliśmy do tego czołgu 7TP silnik Saurera, który się średnio nadawał, ale to był silnik dieslowski, dobry do jakiejś lekkiej lokomotywy, niekoniecznie do czołgu. Natomiast Rosjanie zaczęli rozwijać te czołgi BT. Pojawiały się kolejne wersje, ten czołg zamiast karabinów maszynowych dostał wieżę z armatą 45 mm, a potem w BT-7 pojawi się też odmiana wsparcia z armatą 76 mm. To jest bardzo ważne, bo w pewnym momencie Rosjanie w ten wąski i tak naprawdę nieudany kadłub czołgu kołowo-gąsienicowego BT z tymi dziwnymi rozwiązaniami, właśnie jakimiś kołami skrętnymi, jakąś możliwością zdejmowania gąsienic, co powoduje skomplikowanie układu przeniesienia mocy. Jak się tego wszystkiego człowiek pozbędzie, to nagle czołg więcej ma wolnej przestrzeni, jest mniej skomplikowany mechanicznie. I no myśmy nie porzucili marzenia o tym czołgu kołowo-gąsienicowym, tym Christi cały czas tam tkwił nam z tyłu głowy, tym bardziej, że widzieliśmy, że Rosjanie coraz lepiej, coraz ładniej rozwijają serię BT. No i w pierwszej połowie lat 30. my mieliśmy takie różnego rodzaju luźne projekty związane z czołgami kołowo-gąsienicowymi, ale one nie miały charakter czysto teoretyczny. My mieliśmy za mało ludzi, żeby jednocześnie robić i czołg lekki, zwykły na bazie Vickersa i jeszcze się zajmować tym czołgiem kołowo-gąsienicowym. Mieliśmy po prostu zbyt ograniczoną kadrę inżynierską zaangażowaną w czołgi. Naszymi wszystkimi konstrukcjami pancernymi to się kilkadziesiąt osób zajmowało. W Centralnym Archiwum Wojskowym jest taki kwit, obsada personalna Biura Badań Technicznych Broni Pancernych. Jak bierzesz to do ręki, to przeżywasz szok. No bo wyobrażasz sobie, że to jest jakieś potężne laboratorium, gdzie jest dziesiątki inżynierów, tak, że oni opracowują, no przecież oni ciągniki opracowują, jakieś samochody tam testują, czołgi chcą budować. Wierzysz, że to się okazuje, że tych ludzi, którzy mogą to zrobić, to jest garstka. To jest naprawdę krótka lista. Jesteś w szoku, tak się nagle okazuje, że to całe Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych to był taki instytut doświadczalny, taki ośrodek badawczy, ale absolutnie to nie było biuro konstrukcyjne w pełnym tego słowa znaczeniu. No to nie było tego ścisłego współdziałania z szeroko rozumianym przemysłem, bo oczywiście oni z państwowymi zakładami inżynieryjnymi to współpracowali ściśle, ale jednocześnie konkurowali. I nie było odpowiedniego zaplecza w Polsce, żeby projekty, pomysły, które się rodziły na kartce papieru, móc skutecznie przekuwać w metal. To był ten problem, bo myśmy mieli koncepcje takie same jak Rosjanie, dlatego troszeczkę o tym jest odcinek, że myśmy ewolucyjnie szli dokładnie tak samo jak Rosjanie. Dlatego, że w połowie lat 30. myśmy wrócili, już widząc te czołgi BT-2, BT-5 i mając własne pomysły, no widząc to, że no potrzebujemy takiego czołgu innego niż 7TP. Myśmy potrzebowali tego czołgu kawaleryjskiego, myśmy go nazywali uniwersalnym czołgiem dalekiego działania. Czyli szukaliśmy czegoś, co byłoby czołgiem uniwersalnym. My mieliśmy już pewne pomysły, że rzeczywiście ewolucja techniczna czołgów idzie w tym kierunku, no że potrzebny jest taki czołg uniwersalny. Może jeszcze nie ten współczesny czołg podstawowy, ale jednak, że coś w rodzaju takiego czołgu średniego jak T-34, jak Sherman. I myśmy szukali takiego pojazdu i widzieliśmy, że nie zbudujemy go na bazie 7TP. I niezależnie od pomysłów, żeby taki czołg kupić za granicą, próbowaliśmy zrobić taki czołg w kraju. I w 1935 roku ten temat wrócił z początku jako tak zwany czołg 10TP, czyli czołg pościgowy. Znacznie szybszy niż 7TP, czołg kołowo-gąsienicowy. I w 1935 roku pod przewodnictwem majora Rudolfa Gundlacha, zresztą bardzo znanego ze względu na to, że on jest konstruktorem tego bardzo udanego peryskopu czołgowego, zespół inżyniera Łapuszewskiego rozpoczął pracę nad czołgiem, który został określony jako 10TP. Dlaczego 10TP? Że czołg 10-tonowy. To miał być czołg pościgowy, tylko nadal trwały prace na 7TP, no i nie było za bardzo pieniędzy, nie było za bardzo jak to wszystko zrobić, więc myśmy zaprojektowali taki czołg a la Christi, trochę podobny do czołgów BT. No, najważniejsze było to, że tam było wiele własnych rozwiązań, no ale on pod względem ogólnej bryły kształtu miał naśladować czołgi Christi, a jak czołgi Christi, to i czołgi BT, czyli silnik masz z tyłu, układ przeniesienia napędu zasadniczy masz z tyłu, wieża dlatego jest wyraźnie przesunięta na przód, duże koła zawieszone niezależnie, no taki czołg wizualnie podobny do BT i do Christiego. Tylko nam to wszystko bardzo wolno szło, bo w gruncie rzeczy dopiero w 1937 roku zaczęliśmy kompletować prototyp tego 10TP i myśmy go właściwie skończyli w połowie 1938 roku, czyli marzec 1935 roku to jest ruszenie oficjalne z projektem 10TP, czyli polskim Christim, a na pierwsze próby ten prototyp wyjeżdża w lipcu 1938 roku, czyli masz tutaj 35, 36, 37, połowę 1938 roku, prawie 3,5 roku projektu, zanim w ogóle wyprodukujesz jeden prototyp czołgu.
Czyli mniej więcej to jest sam typ problemu, który dotyczył 7TP.
Nawet bardziej, bo 7TP przynajmniej była licencja, kompetencja, było to know-how, więc na bazie tych angielskich, szwajcarskich i tak dalej doświadczeń, no z gotowych elementów składaliśmy ten czołg, a tu było inaczej. 10TB był czołgiem polskim. On miał wiele rodzimych rozwiązań, bo 7TP był czołgiem licencyjnym, a 10TP był czołgiem typowo polskim, tylko brakowało nam serca do tego czołgu. Nie mieliśmy silnika. A jak nie mieliśmy silnika, to też był problem od razu ze skrzynią biegów, z przegładniami, ze wszystkim, ale najważniejszy problem, brak silnika.
No tak, bo nie mogliśmy wykorzystać tych silników lotniczych gwiazdowych.
To też
dzięki generałowi Rajskiemu.
To też, ale tutaj problem polegał na tym, że właśnie nie mieliśmy tego silnika. Myśmy chcieli silnik 300 koni mechanicznych. Czyli to mówimy o czymś zupełnie innym, tak? Nie o jakimś tak 100 koniach mechanicznych w 7TP. Tutaj potrzebujemy silnika co najmniej 3 razy mocniejszego. O wysokim momencie obrotowym i tak dalej. Nie mogliśmy dostać właściwego silnika. W końcu kupiliśmy taki silnik takiej firmy American La France. Amerykański silnik, on tam miał moc mniej więcej 250 koni mechanicznych. Okazało się, że to jest troszeczkę za słabo, a poza tym ten silnik był taki sobie, bo się przegrzewał i też w ogóle myśmy mieli problem z czołgiem 10TP, bo on był tak zaprojektowany, że ten czołg i ten silnik to ze sobą do końca nie chciały dobrze współpracować w tym sensie, że on pracował, tylko że bardzo łatwo się przegrzewał i psuł, ze względu na to, że komora silnika nie była właściwie zaprojektowana. No ale myśmy zaczęli w 1938 roku ten czołg 10TP testować. On nie był udaną konstrukcją, to od razu powiem. Myśmy mieli tego pełną świadomość. Natomiast w tym samym czasie, jak my budowaliśmy tę nową generację czołgu kołowo-gąsienicowego, w tym samym czasie Rosjanie zaczęli budować następne czołgu BT. I z początku robili dokładnie te same, nazwijmy to, błędy co my. To znaczy chcieli zbudować nową generację czołgu kołowo-gąsienicowego i potrzebowali trochę czasu, żeby stwierdzić, że nie. Że właściwie czołg kołowo-gąsienicowy to nie, bo ten układ przeniesienia mocy kołowy, gąsienicowy, że to zajmuje miejsce w kadłubie, że to stwarza określone problemy techniczne, że czołg musi być szerszy. I myśmy mieli te same dokładnie wnioski, co Rosjanie w tym dokładnie samym czasie, w 1937 i w 1938 roku. Czy to jest Gundlach i Łapuszewski w Polsce, czy to jest zespół Dika, a potem Koszkina w Związku Radzieckim, to oni dokładnie idą linearnie bardzo podobnymi ścieżkami. Czyli stwierdzają w pewnym momencie, że układ kołowo-gąsienicowy nie, przechodzimy na gąsienicę. Stwierdzają w pewnym momencie obie strony, że kadłub musimy znacząco poszerzyć, bo brakuje nam miejsca na paliwo, na amunicję i tak dalej. Czyli z tego wąskiego chlisti BT zamieniamy się w czołg trochę szerszy, że dwóch załogantów z przodu kadłuba, jeden kierowca, a drugi do obsługi przedniego karabinu maszynowego. To samo w Związku Radzieckim, to samo u nas. Że wieża musi być właśnie z przodu, że silnik musi być z tyłu. No różnica jest tylko taka, że my nie mamy wciąż silnika, a oni stwierdzają, że zamiast benzynowego silnika wstawią silnik diesla. Bo oni silniki mają, a my ich nie mamy. I w 1937 roku można by powiedzieć, że obie strony, i Polacy, i Rosjanie, dochodzą do takich samych wniosków. To znaczy, okej, możemy się bawić w jakieś tam projekty czołgów kołowo-gąsienicowych, ale niezależnie od tego, zróbmy czołg czysto gąsienicowy, wykorzystując ogólne założenia czołgów Christiego, czyli z tym napędem z tyłu, z układem przeniesienia napędu z tyłu, z tymi dużymi kołami, poszerzmy gąsienicę, wstawmy dwóch załogantów do kadłuba, wieża z przodu i tak dalej. I w Związku Radzieckim w 1938 roku to się krystalizuje jako czołg A-32, chociaż no, już w A-20 też było tak, że jakby tych dwóch załogantów było z przodu, ale to był jeszcze taki czołg z armatą 45 mm i tak dalej. Ten A-20 to jeszcze właściwie niewiele odstawał od takiego projektu jak nasz ten 10TP. Była masa, różnica była większa, jednak ten A-20 był już szerszy, on ważył tam 18 ton, ale armaty miał 45 mm, u nas to było 37 mm, tam był pancerz 25 mm, w tym A-20, a u nas w 10TP to było 20 mm. To były czołgi naprawdę jeszcze z punktu startu jako prototypu, jako pewne demonstratory technologii bardzo podobne, tylko u nas no, ten układ kierowania był troszeczkę wadliwy. My się wszystkiego musieliśmy uczyć troszeczkę od podstaw, Rosjanie mieli już...
No tak, bo Rosjanie mieli całą kilka tysięcy czołgów, na których mogli się uczyć w praktyce.
Dokładnie tak. I mogli wyeliminować wiele błędów, wprowadzić nowe rozwiązania, stwierdzić, że te układy kierownicze to nie do końca tak działają, jakbyśmy tego chcieli i tak dalej. Ale w pewnym momencie, my nawet wcześniej, bo już w roku 1936 doszliśmy do wniosku, że na bazie projektu czołgu 10TP, który tak naprawdę ważył 12 ton, zbudujemy sobie własny czołg lekki nowej generacji, ten właśnie czołg lekki polski. I to miał być czołg, który miał być podobny wizualnie do czołgu 10TP, ale nie miał być już czołgiem kołowo-gąsienicowym, tylko czołgiem gąsienicowym. Miał mieć właśnie silnik o dużej mocy, 300 koni mechanicznych, miał mieć załogę czteroosobową, miał mieć przedni karabin maszynowy, dwóch załogantów w wieży, dwóch załogantów w kadłubie. Co do pewnych rozwiązań, to był czołg podobny do A-20 i do A-32 ze Związku Radzieckiego. No różnica była tylko taka, że ponieważ Rosjanie mieli już te czołgi BT-7, czołgi wsparcia z armatą 76 mm, to oni w projekcie A-32 przeszli z armaty 45, czyli naszego analoga 37 mm, przeszli już na armatę taką normalną, działopolowe 76 mm. Myśmy na to nie wpadli.
Ale tak, ale to też chyba wynikało właśnie z tego, że oni mieli te czołgi fizycznie.
Tak, oni mieli czołgi, a my mieliśmy projekt, tak? Czyli oni budowali prototypy, a myśmy się męczyli z prototypem 10 TP i to było strasznie frustrujące dla naszych oficerów broni pancernych, którzy wiedzieli, że mają koncept czołgu własnego, w założeniach ogólnych bardzo nowoczesnego, czołgu lekkiego polskiego, który potem przejdzie do historii jako na przykład 14 TP. Nazwy ewoluowały, ale między 36 a 39 rokiem ciągle chodziło o ten sam czołg. Chodziło o czteroosobowy czołg, który tak naprawdę ważyłby pewnie 15 albo i więcej ton. Czteroosobowy, jego podstawowe parametry to były takie, myśmy chcieli czołg o pancerzu częściowo pochyłym, tam 15-19 mm, pancerzu czołowym 30 mm, czteroosobowym, 2 CKM, jeden wieży, jeden w kadłubie, armata przeciwpancerna, prędkość do 55 km na godzinę, zasięg 200-250 km, czołg 12-tonowy, tak naprawdę on rósł 12 ton, czyli te 12 TP, 14 ton, czyli 14 TP, a tak naprawdę ważyłby pewnie 15-16 albo i może 19 ton, czyli doszedłby do tego, do tej masy A-20, A-32 ze Związku Radzieckiego. Więc myśmy chcieli zbudować czołg wzorowany na Christie, ale gąsienicowy, no i Rosjanie doszli w tym samym czasie do tego samego wniosku. Dobra, rozwijamy tego A-20, ale on chyba nie ma przyszłości, zbudujmy równolegle ten projekt czołgu A-32. Ten A-32 to też był początkowo czołg 19-tonowy, z pancerzem takim powiedzmy 30 mm. Czyli tak naprawdę jak zobaczymy te opancerzenie czy wymiary tego naszego niezniszczonego czołgu 14 TP i porównamy z tym czołgiem A-32, no to różnica w uzbrojeniu i częściowo w opancerzeniu, tak? Bo Rosjanie eksperymentowali z kształtem pancerza znacznie bardziej niż my. Oni byli zafascynowani zwłaszcza tymi czołgami francuskimi, takimi jak FCM i de facto skopiowali trochę ten pancerz tego FCM-a na ten A-32, no i wsadzili tą lepszą armatę, więc oni poszli o ten krok dalej, no ale no, mogli to zrobić, tak, bo mieli bardziej rozbudowany przemysł, a myśmy nie mogli w metalu stworzyć prototypu nawet tego czołgu. 12 TP, 14 TP, należy go po prostu nazywać projektem, tak jak nazywał go Werwiński, czyli czołg lekki polski. To miał być ten czołg nowej generacji, który miał zastąpić 7 TP i miał sprawić, że nie będziemy musieli kupować czołgów we Francji lekkich, których nie chcieliśmy, takich R-35. No tylko w pewnym momencie nasze kierownictwo wojskowe zdało sobie sprawę, że no fajne są te chłopaki z Biura Badań Technicznych Broni Pancernych, ale oni no opowiadają nam od lat, jak to, jakie to oni czołgi mają w projektach, prawda, genialne, a prawda jest taka, że nie są w stanie wiele zrobić, to znaczy no męczą tego 10 TP 3,5 roku, męczą, a nawet silnika nie potrafią zdobyć. Oni prosili o zakup takiego silnika, no ale chcieliśmy kupić silnik Maybacha, tak, silnik 300 koni mechanicznych HL 108, silnik Maybacha dla tego naszego czołgu. Być może dopiero w 1939 roku jeden egzemplarz takiego silnika żeśmy dostali, ale to już było zdecydowanie za późno. Czyli nas zgubiło to, że nie mieliśmy jednostki napędowej i nie mieliśmy środków, zaplecza technicznego i pieniędzy na rozwój konceptów, bo myśmy byli dobrzy w konceptach, tylko w żaden sposób nie potrafiliśmy ich przekuć w metal. To znaczy czołgi nie były priorytetem dla Wojska Polskiego, a priorytetem być nie mogły, dlatego że staraliśmy się lepiej lub gorzej, ale modernizować całe siły zbrojne. Mieliśmy bardzo małe możliwości dotacji finansowych, mieliśmy bardzo małe możliwości w zakresie przemysłu. Jak się nie ma zaplecza przemysłowego, to się czołgów nie buduje, bo czołgi są efektem posiadania przemysłu, a nie przemysł jest efektem posiadania czołgów.
Czyli tak troszkę też o tym wspomnieliśmy w odcinku o modernizacji Wojska Polskiego, że próbowaliśmy łapać zbyt dużo srok za ogon.
Na pewno Biuro Badań Technicznych Broni Pancernej miało bardzo ambitne założenia, tylko one były nierealne pod względem ich urzeczywistniania. Przykład czołgu 10 TP pokazał, że mieliśmy chęci, nie mieliśmy możliwości realizacji. I to jest jakby ten zasadniczy problem, no bo jednak było coś dojmującego w tym, że prototyp czołgu 10 TP tak długo prosił się o silnik, że silnik okazał się niewłaściwy, bo kupiono za słaby, że nie można było w miarę szybko pozyskać właściwej jednostki napędowej dla drugiego takiego czołgu, bo było tak, że jak żeśmy wygenerowali siebie prototyp 10 TP, to nie mieliśmy już siły i środków, żeby wygenerować prototyp czołgu 14 TP, a właściwie 12 TP, 14 TP, no bo ludzi brakowało, pieniędzy brakowało i nawet roboczogodzin brakowało, tak? No nie można było jednocześnie i czołgu 4 TP robić i tam ciągniki kombinować i czołg 7 TP ulepszać, ale to jest niesamowite, bo my na poziomie teorii mieliśmy bardzo wiele dobrych pomysłów, no bo jak wiesz, ta wieża czołgu 7 TP jest zaprojektowana przez Szwedów. To jest taka typowo szwedzka wieża, bardzo podobne odmiany tej wieży zobaczysz na samochodach pancernych szwedzkich, na czołgach szwedzkich, taki charakterystyczny wykusz z przodu. To była wieża okrągła de facto. Z tyłu dodano do niej jeszcze wykusz na radiostację lub na przybory i tak dalej. No w każdym razie, a myśmy myśmy z tej wieży szwedzkiej na jej wzorze próbowali zrobić trochę większą wieżę dla tego czołgu 14TP i na przykład stworzyliśmy projekt wieży kroplowej, czyli takiej w kształcie troszeczkę wrzeciona, czyli takiej samej wieży, jak potem Rosjanie wsadzą na czołg T-34. Tak, dokładnie. I stwierdzą, że to jest tak zwana wieża klasyczna. W związku z czym jakby się ten 14TP gdzieś około roku 40 zmaterializował, to wizualnie byłby to czołg bardzo podobny do T-34, dlatego, że one wszystkie, można by powiedzieć, są z ojca Christiego. Czyli one wszystkie w pewnym zakresie pewnych rozwiązań, jak ustawić silnik, przeniesienie mocy z przodu, z tyłu i tak dalej, one wszystkie będą do siebie podobne. Ta wieża przesunięta bliżej przodu, tych dwóch załogantów i tak dalej, no to jest ewolucyjne przejście z czołgów Christiego właśnie w taką konstrukcję. I różnica byłaby w pancerzu i w uzbrojeniu, no i niestety w silniku. Tylko musimy zdawać sobie sprawę z tego, że no my nie byliśmy Związkiem Radzieckim. My nie mieliśmy kopalni złota, takich jak Związek Radziecki, nie mieliśmy zboża, którym mogliśmy płacić, tej ropy naftowej i tak dalej. No to były nieporównywalne potencjały, więc oni mogli płacić, kupować licencje, wdrażać, a my nie. Myśmy w 1939 roku mieliśmy już taką koncepcję, że chcieliśmy zrobić tak jak Rosjanie. Rezygnujemy z pojazdu kołowo-gąsienicowego na czysto gąsienicowy, dzięki czemu no, zyskujemy przestrzeń w kadłubie, poszerzamy kadłub, bo musimy go poszerzyć, żeby mieć więcej miejsca na amunicję, na paliwo i tak dalej. Nawet grubość pancerza była zbliżona, bo 30 mm w czołgu polskim lekkim i 30 mm w A32. Dopiero potem w A34 jeszcze bardziej pogrubiono ten pancerz do 45 mm, czyli bardzo dużo, bo 50%. Natomiast jeszcze ten czołg A32, my mieliśmy jeszcze szansę postawić obok tego 14TP i biedy by nie było. Tylko dla nas szczytem osiągnięć byłoby zbudowanie prototypu. To nie był szczyt możliwości technicznych państwa, ale to był szczyt możliwości wojsk pancernych, dlatego że wojska pancerne były mikroskopijnym elementem w ramach Wojska Polskiego. Natomiast w Związku Radzieckim do rozwoju broni pancernej przywiązywano gigantyczną wagę. Gdyby wojna nie wybuchła w roku 1939, być może ten prototyp 14TP wreszcie by się zmaterializował. My szukaliśmy czołgu uniwersalnego, czołgu, który będzie łączył w sobie cechy czołgu piechoty i czołgu kawalerii i siłą rzeczy tak naprawdę nie dało się tego w czołgach nowej generacji o grubszym pancerzu, o silniejszym uzbrojeniu, o silniejszej jednostce napędowej. Tego się już nie dawało łączyć w czołgach lekkich. To już musiały być czołgi średnie, więc my ewolucyjnie również doszlibyśmy do poziomu czołgu średniego, tylko no, nigdy nie moglibyśmy się równać z Rosjanami w zakresie potencjału produkcji, w zakresie dostępu do obrabiarek, do hut, do tej całej bazy przemysłowej, no bo to były zupełnie nieporównywalne wielkości. Oni się zbroili na potęgę, my nie mieliśmy takich możliwości, ale na tej poziomie czysto koncepcyjnej, ja mówię, kiedy się patrzy na te czołgi kołowo-gąsienicowe i gąsienicowe wzorowane na czołgach Christiego, ta analogia, pewna taka zbieżność rozwoju czołgów polskich i radzieckich w latach 30. jest uderzająca. Tak samo jak uderzające jest to, jak oni szybko mogli coś zrobić, a my nie. Tak, jak długo żeśmy tego Vickersa wdrażali. Jak bardzo to był jednak dla nas problem, a jak w wielkich ilościach go kupowaliśmy, bo mieliśmy inne priorytety, mieliśmy znacznie biedniejsze państwo, a Rosjanie tłukli tego w tysiącach. Oni już w roku 33 mieli czołg z armatą przeciwpancerną, potem zbudowali sobie na bazie czołgu BT czołg z działem wsparcia 76 mm, więc to już były zupełnie jakby kolejne kroki prowadzące do T-34 i gdyby wojna nie wybuchła w roku 39, to w Polsce gdzieś w 40 czy 41 roku też mielibyśmy prototyp takiego czołgu, który moglibyśmy powiedzieć, że on jest prawie jak T-34, tylko był jeden w tym wszystkim jeszcze oprócz silnika drugi Feller, uzbrojenie, bo myśmy nie mieli tej klasy armat pułkowych kaliber 76 mm, żeby w ogóle wstawić w taki czołg, a gdybyśmy chcieli przejść na taką armatę jak M1897, czyli na ten klasyczny kaliber 75 mm, jako już taką klasyczną armatę polową, no to w ogóle musielibyśmy jeszcze ten czołg powiększyć i rzeczywiście wtedy zrobiłby nam się od razu polski T-34, bo gdybyśmy dodali jeszcze właśnie więcej pancerza i większą armatę, no to ewolucyjnie doszlibyśmy wreszcie do tego samego, do czego doszli Rosjanie, do czego wszyscy w pewnym momencie zaczęli dochodzić. No ale uzbrojenie, silnik i przełożenie tego na praktykę seryjną, to były te bolączki. Czyli pomysły mieliśmy naprawdę na światowym poziomie, tylko że one nie mogły przejść z kartki papieru, z projektu inżynierskiego w metal i w produkcję seryjną, bo to nie jest sztuka, że na poziomie teoretycznym się wie, w którym kierunku iść, albo we właściwym ewolucyjnie się podąża. No sztuką jest to jeszcze przekuć w czyn, czyli wprowadzić do produkcji seryjnej takich czołgów. Nie było nas finansowo stać na takie eksperymenty, ledwo żeśmy się z tymi czołgami lekkimi jakoś tam spinali. To jest taka smutna konkluzja tego pytania, czy można było w Polsce coś więcej niż ten 7TP zrobić. No nie z tym budżetem i nie z tym zapleczem przemysłowym i nie z tym poziomem priorytetu rozwoju broni pancernej. Chcieliśmy rozwijać wszystko. Artyleria, lotnictwo, piechotę, tak, flota, no i te czołgi musiały, dostawały jakiś tam kawałek tortu, ale zawsze on był zdecydowanie za mały, żeby to gwarantowało duży rozwój, co nie znaczy, że no zupełnie nie lekceważyliśmy broni pancernej. To jest jak ja patrzę na ten projekt tego czołgu 12TP, tego polskiego uniwersalnego czołgu dalekiego działania, tego właśnie polskiego czołgu lekkiego, no to widzę projekt, który miał szansę wyewoluować w coś więcej. Znaczy, bo widzę tak naprawdę analog radzieckiego A-20. Czy nawet w tym wypadku, jeśli chodzi o 12TP, to widzę w tym analog czołgu A-32. Jasne, to A-32 powstał w metalu. 12TP, 14TP w metalu nie powstał. Ale był taki pomysł. I to też o tym trzeba pamiętać, że polscy inżynierowie, polscy oficerowie broni pancernych mieli pomysł na coś takiego jak radziecki A-32. No, gorzej uzbrojony, ale w gruncie rzeczy o bardzo zbliżonym silniku, jeśli chodzi o moc, o praktycznie bardzo podobnym opancerzeniu. No, siłą rzeczy zawieszenie Christie. To naprawdę na poziomie koncepcji nie byliśmy wcale jakoś bardzo daleko, natomiast na poziomie wykonania już tak.
Cieszę się, że w końcu zawiało choć troszkę optymizmem, że wcale tak przynajmniej na etapie koncepcyjnym nie odstawaliśmy od światowej czołówki, bo chyba Związek Radziecki był liderem w budowaniu czołgów.
Tak, to był bez wątpienia lider w budowaniu czołgów, aczkolwiek w praktyce był liderem, którego trudno było doścignąć, natomiast na poziomie koncepcyjnym to inni nie odstawali aż tak bardzo, nawet my.
No, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.